Joanna jest, ja jestem, czyli cała dziesiątka gotowa, to zaczynamy.
Joanna Furdal
i Krystian Zych. W 24 odcinku mówimy o trochę innych książkach niż do tej pory, bo o książkach, które mówią o komputerach.
Od czasu do czasu mówimy zdanie, tym razem mówimy o zupełnie innych książkach, na zupełnie inny temat.
A zauważyłaś, że co odcinek prawie tak mówimy?
Tak, chyba tak.
I tym razem też tak mówimy. Tym razem mówimy na inny temat niż mówiliśmy przez ostatnie 20 odcinki.
A to może dlatego, że zazwyczaj mówimy na jakiś wybrany temat. Wracajmy do dzisiejszego tematu.
Dzisiejszym tematem są książki o komputerach, ale nie tylko o komputerach, bo mamy dzisiaj trzy książki głównie o historii komputerów, głównie o historii, właściwie nie tylko komputerów, ale w ogóle rozwoju elektroniki i o tym, z czym tak naprawdę na co dzień wszyscy mamy do czynienia. Książki pisane głównie dla dzieci, jedną mamy dla takich całkowicie maluszków, dla 4-5-latków i dwie książki dla już takich trochę starszych. No i zobaczmy, co w tych książkach mamy ciekawego.
Podkreślę, że jest to zdecydowanie temat Krystiana.
No, nie da się ukryć, jest to mój temat. Jest to temat, którym ja się zajmuję od 12 lat, więc zdecydowanie łatwiej dzisiaj cokolwiek powiedzieć.
Chciałam jeszcze dopowiedzieć, że w ostatnim odcinku właśnie mówiliśmy o tym, że zazwyczaj to ja jestem w stanie ciebie zagadać, a od teraz się to zmieni, ponieważ ty będziesz mnie zagadywał.
Spróbuj, może ci się uda.
Obyś się nie zdziwił.
Mieliśmy zacząć od małpy, ale zaczniemy od czegoś innego. Zaczniemy od Rubiego.
Od Rubi. Hello, Rubi. Rubi jest dziewczyną. Przynajmniej w tej książce.
Zaczniemy od Rubi. Rubi jest... No właśnie, Rubi. Rubi w tej książce jest dziewczyną, ale tak naprawdę Rubi to też jest pojęcie zaczerpnięte z informatyki, ponieważ Rubi to jest nazwa jednego z języków programowania. Bardzo popularnego, podobno łatwego, nie wiem. Nigdy nie byłem w stanie się nauczyć programować. Zawsze wykraczało to zdecydowanie poza moje możliwości. A w tej książce Rubi jest dziewczyną, która pomaga właśnie dzieciom przebrnąć przez dosyć zawiłe czasami i skomplikowane technologiczne, ale i nie tylko zagadnienia.
Książkę napisała Linda Liukas, która jest programistką i ilustratorką pochodzącą z Finlandii. Jest już druga część Hello Rubi. To jest Hello Rubi programowanie dla dzieci, ale mamy także Hello Rubi podróż do wnętrza komputera. Tutaj mamy ze sobą programowanie dla dzieci i szczerze mówiąc, byłam zaskoczona, kiedy otworzyłam tą książkę, dlatego że spodziewałam się, prawdopodobnie jak wiele innych osób, tak mi się wydaje, że będą tutaj wzory, że będą tutaj zadania matematyczne.
Tak, czarny ekran i ogromna ilość, wręcz niezliczona ilość różnego rodzaju literek, cyferek, tak, wzorów, skomplikowanych działań i wszystko w jakimś magicznym języku bardziej przypominającym Matrixa.
Tak.
No nie, tak
czegoś
nie ma.
Czegoś takiego się spodziewałam.
Ale tak nie ma i w żadnej z tych książek, które dzisiaj mamy, czegoś takiego nie będzie i w ogóle tak naprawdę w żadnej książce dla dzieci, dla młodzieży, no poza oczywiście podręcznikami do konkretnych języków programowania, czegoś takiego nie ma, ponieważ nie ma takiej potrzeby. To co jest tylko na filmach.
To może już przestanę się tak bardzo bać tego strasznego programowania i w ogóle tych strasznych komputerów, które potrafię włączać. To znaczy, nie chcę sobie aż tak bardzo odejmować, ale szczerze mówiąc, jest to dla mnie w dużym stopniu czarna magia, pewnie jak dla wielu osób. A tutaj Rubi jest dziewczynką. Rubi jest dziewczynką, która ma swój własny świat. Otworzyłam na stronie, na której jest pokazane, jak Rubi się ubiera, ponieważ dostaje od swojego taty instrukcję, ubierz się. A więc ubiera się w sukienkę, ale nie zdejmuje wcześniej piżamy, ponieważ w instrukcji nie było zdjęcia piżamy.
Tak, i tutaj od razu na początku książki jest nawiązanie do tego właśnie, w jaki sposób myślą komputery, bo dla komputera ubierz się wcale nie byłoby takie oczywiste, że trzeba wcześniej zdjąć piżamę.
Dla mnie nie jest to tyle książka o programowaniu, ale książka o logicznym myśleniu, czyli o pewnym typie myślenia, który, jak sam mówiłeś wcześniej przed rozpoczęciem nagrania, jest charakterystyczny dla maszyn, że dla nas nie jest to takie oczywiste i pewnie opowiem o tym o przykładzie, o którym mówiliśmy z wanną, gdzie bardzo długo się zastanawiałam, chociaż powinien to rozwiązać czterolatek, dlaczego w tym równaniu jest błąd.
Tak, może powiedzmy, jakie to jest równanie, bo nasi słuchacze nie będą wiedzieli.
Na końcu jest część z ćwiczeniami, przykładami ćwiczeń.
Tak, i jedno z zadań.
Jedno z zadań przedstawia problemy, jakie miała Ruby i jej przyjaciele. I tutaj jest problem małego elastycznego robota, który chciał się wykąpać. Jest start, nalej wodę, wejdź do wanny, umyj się, wejdź z wanny. Tylko, że no
tak,
za wanną
niby całkiem
jest
logiczna instrukcja, tak? I po tak, kolei, co tak trzeba robimy zrobić.
Tak robimy. Ale woda z wanny się wylała. Dlaczego? Dlatego, że najpierw trzeba wejść do wanny, a potem nalać wody, żeby ta woda z człowiekiem, robotem w środku była łącznie.
Tak, żeby nie wylała się poza wannę, żeby jej ilość była odpowiednia.
Żeby jej ilość była odpowiednio objętościowo.
No tutaj dochodzą jeszcze inne rzeczy. Też o tym rozmawialiśmy przed nagraniem, że dochodzą inne rzeczy, mianowicie my wchodząc do wanny, my generalnie byśmy wykonali instrukcję dokładnie w tej kolejności, tak?
Tak.
Nalej wodę, wejdź do wanny. Ale u nas działają jeszcze inne programy, bo u nas działa jeszcze w mózgu, no może programy w cudzysłowie, działa u nas w mózgu jeszcze program pod tytułem analiza, ile tej wody musi być w tej wannie, czyli mniej więcej wiemy, ile tej wody powinno być, żeby jak wejdziemy do wanny, ta woda się nie wylała. No tutaj w tej instrukcji po prostu tego nie było, ale to byłyby po prostu w tym momencie odrębne polecenia, czy też odrębne wręcz programy.
I to też jest po raz kolejny podkreślenie tego, w jaki sposób działa komputer, że musi mieć bardzo szczegółową informację.
Taki świetny przykład, który osobiście bardzo lubię i który bardzo często wykorzystuję na zajęciach, na warsztatach z dziećmi, z młodzieżą, w momencie, gdy właśnie mamy jedno z pierwszych zajęć odnośnie programowania, to pójście slalomem.
Mówiłeś mi o tym.
Pójście slalomem, no w momencie, jeżeli powiemy, jeżeli postawimy na przykład, nie wiem, cztery patyki, tak, gdzieś wbijemy w ziemię, czy położymy cztery cegłówki, no cztery plecaki szkolne, cokolwiek. Położymy kilka, mamy kilka przeszkód i powiemy idź slalomem, to każdy doskonale będzie wiedział, o co chodzi, tak? Ewentualnie kwestia, czy zacznie od lewej, czy zacznie od prawej strony, ale każdy będzie wiedział, że jedną z przeszkód trzeba pokonać z lewej strony, drugą z prawej, potem trzecią znowu z lewej, czwartej znowu z prawej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dla komputera to wcale nie będzie takie oczywiste, bo komputer potrzebuje trochę dokładniejszych instrukcji, bo co to znaczy z lewej? Znaczy, że mam skręcić, tak? W lewo, ale jak bardzo? Kawałeczek tylko, czy mam się całkiem odwrócić? I mam iść do przodu, no ale ile? Krok? Czy 10 kroków? Metr? Czy kilka metrów, tak? Potem mam skręcić w prawo, ale w którym miejscu mam skręcić w prawo? Także tutaj ten sposób właśnie wykonywania poleceń przez maszyny jest zupełnie inny i świetnie właśnie to jest w tej książce opisane. Na wielu różnych przykładach widzę, że otworzyłaś na rozdziale z ogrodem.
Tak, tak, ja jestem przyrodnik.
Ale to też jest świetny przykład właśnie, jak tego typu rzeczy funkcjonują. Ta książka naprawdę w rewelacyjny sposób opisuje właśnie to, w jaki sposób myślą wszelkiego rodzaju maszyny.
Chciałabym właśnie ten fragment przeczytać. Przeczytaj. Bo on jest wyjątkowo zgodny z teorią chaosu. W ogrodzie. Gdy Ruby dociera w końcu na miejsce, w całym ogrodzie panuje kompletny chaos. Nic nie jest na swoim miejscu. Wszędzie unosi się piasek i latają warzywa, a lisy biegają w różnych kierunkach. Trudno jest skupić się na czymkolwiek. Lisy są zagubione i nie mają pojęcia, co robić. Powtarzają czynności, które już wykonały, a nie wykonują tych rzeczy, które zostały jeszcze do zrobienia. Nowa zasada, nowa zasada! Krzyczy szef lisów. Niech każdy weźmie nasionko i w tym samym czasie zacznie wyrwać chwasty. Ruby obserwuje całe to szaleństwo i nagle wpada na pewien pomysł. Ty, ty i ty, wskazuje na trzy lisy. Zajmiecie się sadzeniem. Niech każdy z was weźmie woreczek z nasionkami. Jeśli jamka jest pusta, wrzućcie do niej jedno nasionko marchewki. Jeśli znajduje się tam nasionko, przejdźcie do następnej jamki. Róbcie tak, aż dojdziecie do końca grządki, a potem zacznijcie od nowej. Powtórzcie wszystko 5 razy, dodaje. Tymi słowami zwraca na siebie uwagę wszystkich obecnych.
To jest coś, co wbrew pozorom wydaje nam się bardzo logiczne, ale bardzo dużo osób nie potrafi w ten sposób myśleć, czy też nie potrafi w ten sposób tych poleceń nawet sprecyzować, nawet ich spisać. Nie tylko dzieci, nie tylko młodzież, ale też i bardzo duża część dorosłych po prostu nie potrafi w ten sposób tych poleceń wykonywać. To jest całkowicie coś innego niż nasz sposób myślenia, bo my używamy bardzo często skrótów myślowych. My często niektóre rzeczy po prostu już wiemy i albo też wykonujemy po drodze inne operacje, tak jak właśnie chociażby sprawdzanie, ile tej wody w wannie już jest. I często niektóre rzeczy po prostu pomijamy i gdy trzeba potem wydać konkretne polecenia, to po prostu nie potrafimy.
Otworzyłam książkę na kolejnym moim ulubionym fragmencie.
Lubię ogrody, ty byś tutaj całą tą książkę kuchnię, przeczytała.
Tak. Tu Ruby trafia do kuchni pełnej robotów i możemy tutaj zobaczyć świetną ilustrację. W ogóle książka ma bardzo ciekawe ilustracje, takie
tak,
pastelowe,
tak, bardzo
przyjemne.
Ładnie jest wydana książka. Jest w ogóle na ładnym papierze, ma ładną oprawę, bardzo fajnie wydana.
Po raz pierwszy nie skupiamy się tak bardzo na ilustracjach, chociaż może warto byłoby o nich powiedzieć, ale nie to jest sednem książki, więc może i dobrze, że się nie skupiamy. Tutaj na tej ilustracji jest właśnie mikser, z którego wylatują najróżniejsze znaki, znane właśnie z klawiatury komputera i tu robot miksuje jakiś taki właśnie koktajl. I tłumaczy Ruby. Przepisy kucharskie to wspaniała rzecz. Jeśli tylko znajdziesz dobry przepis na babeczki, będziesz w stanie upiec ich setki. Możesz też zmienić niektóre składniki i przygotować zupełnie inne babeczki, wyjaśnia jeden z robotów. I to chyba też doskonale obrazuje, jak to wszystko działa.
No tutaj wchodzą już takie pojęcia jak funkcje.
To powiedz więcej na ten temat.
I to są zupełnie inne funkcje niż te, których się uczymy w szkole, czyli właśnie po prostu powtarzalne jakieś działania, jakieś operacje na podstawie po prostu jakichś konkretnych danych, tak? Czyli na przykład wymieszaj składniki, które ci podaje, albo wstać, nie wiem, do piekarnika i piec przez ileś tam czasu.
Książka jest podzielona na 2 części i drugą dosyć solidną część, stanowiącą może 1/3, są ćwiczenia. Są to ćwiczenia bardzo ciekawe, logiczne, już wspomnieliśmy o jednym, na którym ja się potknęłam, powinien sobie z tym poradzić śmiało 4-latek.
Ale wiesz, że nie wiem, czy ja też bym się na tym zadaniu nie potknął.
No właśnie.
Bo to właśnie takie... są te skróty myślowe, których używamy na co dzień.
Tak,
to są
tak,
te rzeczy, o których
mylą.
Po prostu nie myślimy, tak. One nas mylą i potem w momencie, jak trzeba przenieść to, co my robimy właśnie na język komputerów, na język programów, to właśnie na tym tak naprawdę najczęściej początkujący programiści się rozpadają.
I tu bardzo ciekawe są te ćwiczenia i chociaż tak naprawdę jak już się rozwiąże, to mówi się, jakie to proste, przecież to jest zupełnie logiczne, ale są podchwytliwe.
Są podchwytliwe, tak.
Są podchwytliwe. Mhm. Jest tutaj jeszcze jedna rzecz i tak sobie pomyślałam, że może sobie nie zdajemy z pewnych rzeczy sprawy, tak jak ja tutaj też nie do końca zdawałam sobie sprawę z tego, na czym właściwie polega to całe magiczne dla mnie programowanie. Był tam przykład z Ruby, która tańczyła i było też zadanie powtarzania pewnych kroków. I to przyznaję, że ten przykład bardzo podziałał mi na wyobraźnię, bo ja sama lubię tańczyć, że właśnie...
Próbowałaś rozrysować, rozpisać swoje kroki, tak, z pomocą poszczególnych poleceń?
Nie próbowałam, ale szczerze mówiąc dochodzę do wniosku, że Salsa Solo jest niczym innym jak zaawansowanym programowaniem.
Ach, no wiesz, w ten sposób jakbyś podeszła do tematu, to większość rzeczy, które robimy, jest w jakiś tam sposób, można właśnie rozpisać jako takie programy.
No ale właśnie to było ciekawe i może to mnie najbardziej też przekonało do tej pozycji. Myślę, że możemy powoli przejść do czegoś trudniejszego.
Tak, tak. Skąd się wzięły małpy? Jeżeli chodzi o małpy, to no właśnie, skąd się wzięły małpy?
Ja wiem skąd, ale nie mogę tego powiedzieć.
Wiem, że ty wiesz, bo już przeczytałaś tą książkę, to już wiesz w tej chwili, skąd się wzięły małpy. Skąd się wzięły małpy w internecie? Książka... dziwna, bo inaczej się ją otwiera. Otwiera się ją nie w bok, jak wszystkie inne normalne książki, tylko otwiera się do góry i przyznam, że to mi trochę przeszkadzało. Natomiast jeżeli chodzi o same już tytułowe małpy, ty wiesz, że małpą jest w bardzo niewielu językach?
Wiem, bo mi to powiedziałeś przed nagraniem.
No dobra, okej, okay. Gdybym ci nie powiedział przed nagraniem, to byś nie
wiedziała. Nie,
wiedziałabym. W Esperanto jest ślimak na przykład, po japońsku jest spirala. Znaczy no, tłumacząc oczywiście na polskie. Niemcy używają kilku zwrotów, jest to albo małpie ogon, albo małpie ucho. Natomiast na przykład po czesku jest to...
Rolmops.
Jest to Rolmops. Czyli taki śledź, tak?
Zabijany, marynowany. Piękne, tak.
Po turecku róża. Włosi
na... Turcy mają taką wyobraźnię bardzo.
Włosi na małpę mówią ślimak. Nie jestem w stanie za bardzo rozszyfrować, skąd akurat takie skojarzenia w języku rosyjskim. Bo w języku rosyjskim, w języku oficjalnym, takim urzędowym, małpka to się nazywa handlowy at.
Ojej.
A w języku potocznym jest to sobaka, czyli pies.
To znaczy, ja jestem w stanie zrozumieć tą różę, bo Turcja jest jednym z największych producentów olejków różanych i pewnie wszystko im się z różami kojarzy.
No, prawdopodobnie tak. W sumie jakby tego wywiasa jakoś tak ładnie narysować, to może by z tego jakaś tam róża wyszła. No ale... Okay,
to ucho
no może
się
być...
kojarzy, świński ogon też
świński
się kojarzy.
Ogonek, tak, czy jakieś tam ucho, chociaż ucho małpy to już tak mniej, już bardziej ogonek małpy, czy też ogonek świnki, czy też jakiegoś innego zwierzaka.
Teraz już możemy o wyobraźni różnych narodów tak, rozmawiać i skąd się wziął ten pies.
Skąd się wziął ten pies, bo nigdy nie byłem w stanie rozszyfrować właśnie skąd się wziął pies. Aczkolwiek powiem ci też jako ciekawostkę, że pies, róża, śledź, ślimak, małpa, cokolwiek tam jeszcze innego było, to nie są jedyne zwierzęta, jakie są używane w informatyce, bo jest też sporo innych. Pojawił się chyba w Ruby? Pojawił się chyba, tak. Chyba był w tej książce. W pewnym momencie Python.
Tak.
Pojawił się tam, był jako wąż, z tym, że Python to jest też nazwa jednego z języków programowania i oprócz Pythona jest też wiele innych zwierzaków.
On był chyba przyjacielem Django.
Tak, tak. Był tam Python, który był przyjacielem Django w tej książce. Oprócz tego są lamy, są gnu, są impale i jest mnóstwo innych zwierząt. Firma Apple, największy chyba na świecie producent elektroniki, no poza nazwą jabłko, która też jest w tłumaczeniu na polski cokolwiek dziwna, wszystkie kolejne wersje na przykład swojego systemu operacyjnego nazywała gatunkami kotów dzikich. Po kolei były lwy, tygrysy, pandery śnieżne.
Były karakale?
Wiesz co, nie pamiętam wszystkich, bo tam tego było naprawdę dużo, ale... Ostatnio zmienili nazewnictwo, ale właśnie bardzo długi czas to były koty. Także zwierząt w internecie, czy zwierząt w ogóle w informatyce to jest sporo. I nie tylko są to małpy. Ale wróćmy do książki.
Wróćmy do książki. Książka poza tym, że się właśnie w inny sposób otwiera się tak jak raczej jako kalendarz biurowy niż jak książka.
No właśnie
chociaż...
też mi się tak skojarzyło bardziej właśnie z kalendarzem, który się wiesza na ścianie za dziurkę zrobioną w okładce, a tutaj akurat dziurki nie ma i się za bardzo nie daje powiesić.
Ja już bym wolała tak, byłoby praktyczne.
Ale otwiera się tak.
Jak niektóre tutaj książki wytwórni. No. Czepiamy się po prostu głupot.
Dobrze, czepiamy się głupot, ale to jest rzecz, to jest pierwsza rzecz, na którą zwróciłem uwagę. To właśnie to, że tą książkę się tak dziwnie otwiera i w sumie, nie wiem, jak na mój gust, przynajmniej zawartość książki, zarówno jej treść, jak i układ graficzny, wcale nie wymuszają akurat takiego otwierania książki.
Chociaż możliwe, że taki, a nie inny układ został zaplanowany, ze względu na to, że zawsze na tej stronie, która się tu otwiera i wtedy jest tą stroną górną, jest miejsce na ten komiksowy obrazek. Ona ma taką formę komiksową.
No wiesz, to też może być dlatego, że ekrany komputerów z reguły są poziome, tak?
Możliwe.
Bardziej poziome niż pionowe.
Możliwe.
Ale z drugiej strony wystarczyłoby, żeby zgięcie...
Że to jest taki laptop.
Żeby zgięcie było na krótszej krawędzi, chyba, że jest to jako laptop. No to tak, no to jeszcze może być.
Skojarzenie z laptopem. Aleśmy się uczepili. Dobrze, mówmy o treści.
Mówmy o treści. No oczywiście w książce wyjaśnione jest, skąd się wzięły małpy. To na pewno. Jest bardzo, bardzo techniczna. Jest tutaj mnóstwo bardzo zaawansowanych często pojęć wyjaśnionych w taki dosyć fajny, w dosyć przystępny sposób. Nie jest to wprawdzie książka już dla przedszkolaków, tylko dla uczniów i tak myślę, że 9-10 lat, nie mniej, może nawet troszkę więcej.
Słownictwo jest zdecydowanie zaawansowane.
Ale i tak jest to książka no, dużo prościej pisana niż książki dla dorosłych, więc...
Prościej, ale nie w sposób infantylny.
Nie, zdecydowanie nie. No i też same pojęcia, które tutaj są w tej książce wyjaśniane, czy gdzieś tam się pojawiają, to są pojęcia, których czterolatek w ogóle nie pojmie. No bo dla czterolatka budowa adresu mailowego czy adresu strony internetowej to jest totalna abstrakcja jeszcze. I to będzie właśnie już dla trochę starszych. W każdym razie to jest mnóstwo technicznych, często bardzo skomplikowanych pojęć wyjaśnionych w całkiem sympatyczny, całkiem fajny sposób. Są fajne obrazki, trochę komiksowe.
Tak, zdecydowanie ilustracje zresztą stworzone przez Przemka Surmę są bardzo komiksowe, są chmurki, ale jest to wyjątkowo taka zachęcająca grafika, troszeczkę przypominająca Dilberta.
No i zdecydowanie są to obrazki z dużą dozą poczucia humoru.
Tak, są dowcipne.
No mi się ilustracje podobają. Jeżeli chodzi o ilustracje, to jesteś zdecydowanie bardziej wymagająca. Mi się te ilustracje bardzo podobają, też książka jest bardzo fajnie wydana. Właściwie jeżeli chodzi o samo wydanie książki, to jedyna rzecz, która mi się czepił, to jest właśnie to, że się dziwnie otwiera. To jest to naprawdę jedyna rzecz, która tutaj mogłaby mi w jakiś tam sposób przeszkadzać, chociaż może nawet nie przeszkadzać, co po prostu jest, nie wiem, inna, nietypowa i
ale my się nie boimy tego, co nietypowe, pamiętaj.
Dobrze, okej, to się nie boimy.
Przewodnikami po świecie komputerów w tej książce jest mała dziewczynka i jej tato i na wielu tych ilustracjach, o których już wspominaliśmy, występują w różnych rolach, a to w roli naukowców, w roli badaczy, w roli nawet czerwonego kapturka i wilka, czerwonego kapturka i leśniczego, bo wilk jest w komputerze.
Wilk jest w komputerze,
ale także jako na przykład tata występuje jako Kopernik, a nawet jako Torrador. I to wszystko są tak naprawdę skojarzenia, które pozwalają zapamiętać treść, która nie jest łatwa.
Nie, treść zdecydowanie nie jest łatwa, ale jak już powiedziałem, sposób omówienia tej treści jest taki bardzo bardzo przystępny. No wiadomo, że wymaga już jakiegoś tam zasobu słownictwa. Natomiast no, dla takich starszych dzieci to jest moim zdaniem naprawdę fajna pozycja. Mogę się założyć, że zdecydowana większość rodziców nie będzie w stanie swoim dzieciom wytłumaczyć pojęć, które są tutaj w tej książce. I ta książka naprawdę może bardzo pomóc zrozumieć dosyć skomplikowane jednak rzeczy.
Już charakterystyczne jest to, że rozdziały są ponumerowane w sposób nietypowy, mianowicie zero-jedynkowo i troszkę przy dalszych rozdziałach trzeba sobie pogłówkować, żeby... Oczywiście pod spodem jest napis, czy to jest rozdział pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, ale zapis, ten główny, jest właśnie w systemie zero-jedynkowym.
Tak, w systemie dwójkowym, no i zresztą też na początku od razu, to od razu wyjaśnię w takim razie, ta dziesiątka nas gotowych do nagrywania podcastu, o którym mówiłem, to jest po prostu dwa w zapisie właśnie dwójkowym.
Na początku każdego rozdziału jest właśnie rysunek i pytanie w chmurce, czyli zawsze każdy rozdział jest zaczęty pytaniem, na przykład co to takiego jest internet i co to jest adres internetowy. Niby każdy wie i każdy widział, ale tak naprawdę myślę, że to wcale nie byłoby takie łatwe dowiedzieć się, jak się taki adres tworzy.
Wiesz, ale w tej książce właśnie tylko wyjaśnione, co to jest adres internetowy, ale też jak te adresy działają, w jaki sposób one są przekazywane potem gdzieś tam dalej, jak dane są przesyłane między komputerami, między krajami i tak dalej, jak działają wyszukiwarki, w jaki sposób są strony katalogowane w ogóle przez tego typu firmy, jak na przykład Google, najpopularniejsza u nas wyszukiwarka. Także to jest mnóstwo innych rzeczy, nie tylko takie podstawowe pojęcia, ale mnóstwo innych bardzo zaawansowanych czasami nawet.
W jaki sposób zaczął funkcjonować handel w internecie?
Na to pytanie, ale... Na to pytanie nawet ja bym nie odpowiedział. Po prostu jest, tak. Po prostu pewnego dnia ktoś tam zaczął coś sprzedawać i tyle, tak? Tyle wiemy o handlu w internecie.
Ale jest dużo właśnie o wyszukiwarkach i w jaki sposób doszło do tego, że ludzie zaczęli się kontaktować w celach handlowych. Przecież nie było kiedyś tych wielkich platform sprzedażowych, które teraz praktycznie bombardują nas prawie z każdej reklamy. I tutaj właśnie są rozrysowane te twoje ukochane zwierzęta.
Tak,
mamy
są słonie, są świnki, małpki, tak.
I kot.
Mhm.
I kot. A o kocie jeszcze będziemy mówić a propos kolejnej książki.
Tak, o kocie będziemy mówić przy okazji myszy.
Tak, zupełnie przy okazji myszy, bo tam, gdzie są
całkowicie niechcący, tam, gdzie są myszy, no jakoś tak wyszło, że są też i koty.
To tak już jest chyba zawsze.
Szalona historia komputerów. Książka, która jest bardzo szalona. To tak, to muszę przyznać. Jedna z najbardziej szalonych książek o komputerach, jakie kiedykolwiek miałem w rękach. Książka
ciekawa, obszerna.
Bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. Gruba, wielka, konkretna. I historia komputerów tutaj w tej książce przekazana jest naprawdę, naprawdę w rewelacyjny sposób. Docent 5%, tak? I
szalona historia komputerów.
Szalona historia komputerów.
Nakarm mnie, PS.
Książka świetna. Książka, która poza tym, że opowiada właśnie o tym, w jaki sposób, skąd się wzięły komputery, jak powstały, jak to wszystko się rozwijało przez, no nie tylko ostatnie lata, ale ostatnie kilkaset tak naprawdę lat, zawiera ogromną ilość ciekawostek i do takich ciekawostek, którymi można potem sypać jak z rękawa.
Sięgasz
różnego...
do początków maszyn liczących.
Tak, tak, tak.
Może coś powiemy o panu, który napisał tą książkę, bo to jest pan Marcin Kozioł.
Znalazłem gdzieś w internecie jego biografię i właśnie pisał, że pierwszą swoją książkę wydał, jak miał 15 lat i nie powiedział o tym rodzicom. I rodzice się dowiedzieli dopiero, jak paczki z książkami przyszły do domu. Niewiele później...
Jako 16-latek został stypendystą szkockiej uczelni...
Gordonstoun chyba będzie, tak? Gordonstoun? Będącej pierwowzorem magicznego Hogwartu.
To ja akurat też o tym czytałam, tak.
I co ciekawe, ukończył tą uczelnię jeszcze przed Harrym Potterem.
Czyli to nasz własny prywatny Harry Potter.
Tak, nasz własny prywatny Harry Potter. Pan, który jest ekspertem od mediów elektronicznych i jak pisze o sobie, również zbiera stare komputery, także ta historia tych komputerów gdzieś tam razem z nim przez te lata wędruje. Książka super, naprawdę bardzo mi się podoba zarówno jej treść, jak i forma wydania.
Książka zawiera bardzo wiele niespodzianek, ponieważ znajdują się w niej tak zwane dodatki multimedialne w postaci kodów, które można odszukiwać na podanych stronach i dzięki temu na przykład stworzyć swój portret w jakimś konkretnym języku albo odkryć coś, co jest w tej książce niedopowiedziane i zaraz jeszcze tutaj o tym opowiemy. Książka została wydana w 2017 roku, więc jest stosunkowo świeża, chociaż nie ukrywamy, że ta technologia pewnie już dalej poszła, można było by przez ten rok kolejną historię.
No tak,
teraz
ale ponieważ
tak...
to jest książka o historii, więc już tak, nie czepiamy się ostatnich tygodni czy ostatnich miesięcy.
Nie, nie, ja się nie czepiam.
Książka opowiada o historii sprzętu od bardzo zamierzchłych, można powiedzieć, czasów.
Jest wydana przez Pruszyński i spółka. Co to jest za czcionka?
To jest czcionka, która przypomina mi bardzo czcionkę używaną w komputerach przed czasami Windowsów, czyli przed tymi takimi obrazkowymi, to się nazywa interfejsami graficznymi, jakie znamy obecnie. Kiedyś komputery były czarne, nieprzyjazne i miały białe literki, które właśnie tak wyglądały jak literki tutaj w książce. Więc nasze pokolenie, które miało okazję jakiś czas temu pracować, kilkanaście czy dwadzieścia kilka lat temu pracować przy komputerach, to będzie tego typu rzeczy znało. Młode pokolenie na pewno nie będzie znało tego typu czcionek i dla nich może to się wydawać cokolwiek dziwnie. Podobnie zresztą jak obrazki.
Rysunki są właśnie tutaj rozpikselowane tak mocno. Mhm. Bardzo wyraźnie widać piksele. Niektórym właśnie, którzy tą książkę omawiali, czy to na blogach, czy to dla jakichś konkretnych tutaj stron internetowych piszących o książkach, porównywali tą grafikę troszeczkę z Minecraftem.
Znaczy, mi się wydaje, że nie o Minecrafta tutaj chodziło, tylko bardziej o właśnie stare, historyczne komputery.
Też mi się tak wydaje.
I chyba, no generalnie, jeżeli mówimy o historii, no to Minecraft się w historii komputerów pojawił zaledwie kilka lat temu. Natomiast tego typu czcionka, czy nie do końca dopracowana do perfekcji grafika, jaką to znaczy niedopracowana porównując do tego, co znamy w tej chwili we współczesnych komputerach.
No jest celowo niedopracowana, no tak ma wyglądać tutaj.
Gdzieś ona po prostu nawiązuje do tego, co było kiedyś przed czasami takiego sprzętu, jaki mamy w tej chwili. Wiesz, weź pod uwagę też to, że pierwsze komputery, tak zwane mikrokomputery osobiste, czyli coś, co się mieściło pod biurkiem, to były komputery, które miały możliwości tak naprawdę dużo mniejsze niż twój telefon, który w tej chwili chowasz w kieszeni, tak?
Tutaj mówiliśmy też troszkę o kasetach, bo tak naprawdę może mało kto kojarzy stare kasety magnetofonowe, które były kiedyś i nadal, jak mówiłeś, są wykorzystywane do zapisów.
Są wykorzystywane. Danych. Jest to jeden z najpewniejszych, z najtrwalszych sposobów przechowywania danych komputerowych. Natomiast kiedyś były komputery w ogóle z kasetami i programy komputerowe. Ja pamiętam na targu stał pan z kasetami i na tych kasetach właśnie były nagrane programy, które można było wczytać sobie do komputera i uruchomić. Także kiedyś zwykłe magnetofony kasetowe przez niektórych były przerabiane, podłączane pod komputery. W momencie, jak się psuły te magnetofony komputerowe, to po prostu zwykłe domowe, takie grundigi, z tego co pamiętam, chyba podłączały się pod komputery. Były wykorzystywane, były używane. W tej chwili to już tylko właściwie w muzeach, bo te nowe taśmy, które są wykorzystywane, to jednak działają w trochę inny sposób. A widzę, że otworzyłaś na ciekawej stronie.
Tak, otworzyłam właśnie na tej stronie.
Jeden dysk twardy o pojemności 1 terabajt. 1 terabajt to jest w tej chwili taki, no, przeciętny bardzo dysk. Nie za duży, nie za mały. Taki popularny po prostu. Popularna wielkość dysku to jest... Czytaj, bo ja mam do góry nogami i nie widzę. Aha, odwrócisz mi książkę, tak? 20 dwustronnych płyt Blu-ray o pojemności 50 GB albo 212 dwustronnych płyt DVD o pojemności 4,7 GB albo 1538 płyt CD po 650 MB każda. 1538 płyt, jeżeli każda płyta ma 2 mm grubości, to jest ładna piramida. 690444 dyskietki. Ile to jest na metry?
Nie wiem.
Duży budynek. Jakbyśmy tak to poukładali, to byłby duży budynek, ale ten jeden dysk, który no, generalnie ma grubości tak w okolicach 3 cm, to jest 12,5 miliarda kart dziurkowanych. Które kiedyś były używane. 12,5 miliarda kart dziurkowanych to... Jakbyśmy ułożyli jedną kartę na drugiej, to przypuszczam, żebyśmy postrącali wszystkie satelity.
No tak. Ponoć sięgałyby orbity okołoziemskiej.
Nie mielibyśmy internetu.
Nie. Chociaż kiedyś też nie było internetu i myślę, że młodszemu pokoleniu w ogóle wydaje się aż niemożliwe. A komputery ważyły tyle, co 7 słoni.
Tak, i zajmowały wielkie pomieszczenia, które były specjalnie klimatyzowane, specjalne hale wielkie. Ogromne. Pamiętam Odrę na Politechnice Wrocławskiej. To był komputer, który zajmował ogromny pokój. A ostatnie takie komputery, które zajmowały ogromny pokój, dwa ostatnie, zostały wyłączone kilka lat temu, bo one do niedawna całkiem jeszcze pracowały. Takie właśnie dla młodszego pokolenia, no można powiedzieć, z zamierzchłych czasów. A czego się dowiedziałaś w tej książce o początkach w ogóle?
No właśnie szukam tych początków, bo mi się zgubiły.
Zgubiły ci się. Bo początki, i to też bardzo fajnie jest w tej książce opisane, początki takiej ery komputerowej, wbrew pozorom, to wcale nie jest XX wiek i wcale nie jest to rok 1980 czy 90 któryś.
Bo pierwsze maszyny liczące do skomplikowanych obliczeń powstawały dużo wcześniej. Pierwsza, niedoskonała, została stworzona w 1623 roku przez niemieckiego matematyka Schickarda i została skonstruowana z drewna. I liczyła, chociaż w pewnych bardziej skomplikowanych obliczeniach pojawiały się pomyłki, ale w tym samym roku, czyli cały czas mówimy 1623
rok. To jest początek XVII wieku, tak?
We Francji również Basil Pascal pracował nad maszyną liczącą. Potem jeszcze wielu próbowało tworzyć maszyny liczące z mniejszym lub większym skutkiem. To właśnie od tego się zaczęło, żeby liczyć coraz dokładniej, coraz bardziej skomplikowane zadania. W pewnym momencie ta jakby przewidywalność rozwiązywania problemów przez komputery była tak duża, że komputery mogły wygrać na przykład z szachistą. Bardzo długo, chociaż rozwiązywały pewne zadania, to bardzo długo nie mogły wygrać z człowiekiem.
Bardzo długo nie mogły, tak. I pierwszym komputerem, który wygrał w szachy z człowiekiem, to była strasznie skomplikowana i potężna maszyna stworzona przez IBM. I się w końcu udało. W tej chwili to właściwie każdy komputer jest w stanie ograć szachistę. No i w tej książce jeszcze mnóstwo innych ciekawostek można znaleźć. Także jest to historia komputerów, no nie tylko komputerów tak naprawdę.
Ale wszystkiego, co tych komputerów dotyczy.
Wszystkiego, co tych komputerów dotyczy, przedstawiona w bardzo ciekawy sposób. W sposób, no taki niespotykany właściwie, bo czego się możemy spodziewać po książkach dotyczących historii czegoś. Z reguły jakiejś twardej teorii, tak, zdjęcia muzealnego i to wszystko. Natomiast ta książka jest po prostu zupełnie inna. Masz myszy i koty.
Mam wreszcie myszy i koty, tak, bo wspominaliśmy o tym kocie, bo jak twierdzi P.S., gdzie są myszy, tam znajdzie się też kot. I kotem podobno nazywano taką kulę, która była przed panelem dotykowym, charakterystycznym dla wszystkich laptopów. I ty sam mówiłeś, że nazywano tą część również szczurem.
Znaczy się ta część miała dwie, znaczy w języku potocznym funkcjonowała pod dwoma nazwami, albo jako kot, albo jako szczur.
Bo była większa od myszy.
Bo była większa od myszy, tak, stąd się to wzięło. Natomiast no, faktycznie kot był w pewnym sensie pierwowzorem. W starszych komputerach między klawiszami był taki mały dzyndzelek, najczęściej czerwony, to Toshiba była tutaj firmą, która najczęściej właśnie tego typu rzeczy produkowała. I to było taką pierwszą jakby myszką w laptopach. I potem to było rozwijane do tego, co mamy w tej chwili, czyli do tak zwanych touchpadów.
Znajdziemy tutaj nawet krótką historię Doliny Krzemowej i informację, że Krzem już nie będzie odgrywał takiej istotnej roli w produkcji procesorów.
A co teraz?
Musiałabym znaleźć, wiesz, bo ja tu się wszystkiego doczytałam tak naprawdę.
Teraz pewnie grafen.
Chyba tak.
Znaleziony przez Polaków.
Chyba tak. I myślę, że tutaj wiek 9 plus do 12-13 lat jest jak najbardziej do polecenia ta książka dla takiego wieku.
Tak, myślę, że tak. Myślę, że tak właśnie 9-12 lat to byłby dobry wiek. A wiesz, jakie owoce pojawiają się w informatyce?
Jabłka na pewno.
Na pewno jabłka, no bo jeden z największych producentów elektroniki nazywa się po prostu Jabłko.
No tak.
Cała linia produktów produkowanych przez nich komputerów nazywała się Macintosh, czyli właśnie gatunek jabłek, ale to nie tylko.
Odmiana, mój drogi.
Dobrze, odmiana. Ale to nie tylko, bo na przykład, a znasz taką firmę BlackBerry? Słyszałaś kiedyś
tak,
o takiej?
Tak.
BlackBerry to jest jeżyna. Ale nie tylko, bo w komputerach pojawiają się również na przykład Apache. I jest coś, co ciebie zainteresuje, bo jest też i Samba.
Samba, o! A jest Mambo.
Jest.
O! To interesuje mnie i Samba, i Mambo w tym momencie.
Dobrze, nie ma problemu, to nad Mambo i Sambą pochylimy się w jakimś innym odcinku. Docent 5% i szalona historia komputerów, Marcin Kozioł. No mnie ta książka naprawdę urzekła. Naprawdę jest to no po prostu rewelacyjna książka i dla starszych do powspominania trochę, dla młodszych do zobaczenia, jak to tak naprawdę wyglądało. Są też takie miejsca, jak opisz, jaki będzie wyglądał twój komputer za 5 lat, albo opisz, jak będzie wyglądał twój komputer za 10 czy za 15 lat. No i ciekawe, czy ktokolwiek jest w stanie przewidzieć, jak będą wyglądały tego typu urządzenia za kolejne kilka czy kilkanaście lat.
Tutaj również wewnątrz tej książki znajdują się także ciekawe zadania, problemy do samodzielnego rozwiązania, co też myślę, że wielu zainteresuje, takich, którzy od razu by chcieli sprawdzić, czy to działa.
No tutaj można sprawdzić, tak, zdecydowanie. Nie jest to tylko i wyłącznie sucha historia, jest to naprawdę rewelacyjnie napisana książka. No tak jak mówię, no mnie ta książka po prostu urzekła. Naprawdę, szalona historia komputerów wpadła mi w oko, zakochałem się tej książce.
Ja wolę Hello Ruby, a dlatego, że ona jest na moim poziomie, wiesz, to jest dla czterolatków. 4-8 lat i to pozostanę w tym.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.